Diagnoza powoduje, że rodzicom świat rozpada się na kawałki, a oni próbują go poskładać, bo wymarzone i oczekiwane dziecko tuż po urodzeniu jest zdrowe. Może dostać nawet 10 punktów w skali Apgar. Potem między 10 a 15 miesiącem życia pojawiają się objawy tej choroby. MLD, czyli leukodystrofii motochromatycznej, to jest choroby występującej w jednym przypadku na 20 tysięcy urodzeń. Ale ta statystyka w żaden sposób nie pomaga bliskim dzieci z tym schorzeniem. Objawy to zaburzenia rozwoju umysłowego i ruchowego, oczopląs, skurcze mięśni, niedowłady kończyn, zanik zdolności połykania i napady padaczkowe. MLD działa jak terroryści z filmów akcji, wprowadzając chaos w zaatakowanym mieście poprzez awarię kolejnych systemów. Na jaką terapię i wsparcie mogą liczyć rodzice dzieci chorych na MLD? A w studiu pierwszy gość, pani doktor habilitowana Marta Masztalewicz, neurolog, neuropatolog, kierownik Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także telefonicznie, nie wiem czy są już goście, pani Zofia Zajdel, mama ośmiolatka z MLD, słyszymy się?
Tak, przy telefonie. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Czekamy jeszcze na połączenie z panią Nikoletą Domachowską, mama siedmiolatka z MLD. Pani Zofia, zacznijmy od pani. Jak ośmiolatek ma na imię?
Mój synek ma na imię Jurek i został zdiagnozowany z leukodystrofią metachromatyczną, mając lat 2 i 10 miesięcy. I to była dosyć późna diagnoza.
Proszę powiedzieć, kiedy się urodził Jurek, było 10 w skali Apgar czy 9?
Było nie tylko 10 w skali Apgar, ale też był absolutnie najśliczniejszym chłopcem na świecie. I twierdzę to jako mama dwójki dzieci. Z Jurkiem było absolutnie wszystko w porządku. On był zdrowy, on był śliczny, on rozwijał się dokładnie tak, jak należałoby się tego spodziewać po takim małym dziecku. Osiągał kolejne kamienie milowe do momentu, kiedy zaczęliśmy obserwować pewne spowolnienie w okolicach jego nauki chodu. I tutaj zaczęły się pewne podejrzenia. Jurek poszedł stosunkowo późno, bo miał 18 miesięcy. Ale jako, że nadal jest to w normie rozwojowej, to jeszcze nie wzbudziło naszych wątpliwości. Natomiast chodził z kolanami w X, tak, czyli wpadającymi do środka, i to diagnozowaliśmy u ortopedy i fizjoterapeuty. I wstępne jakby rozpoznanie to była hipermobilność stawów kolanowych. I to było pierwsze podejrzenie. No a potem z czasem okazało się, że niestety to nie są tylko problemy związane z chodem, ale no jakby szersza gama trudności.
Ile czasu minęło, pani Zofio, od tego waszego pierwszego niepokoju do takiej pełnej już diagnozy, że wiedzieliście, że to jest MLD?
Około roku. Minęło około roku, może troszkę ponad. No to jest niestety to, z czym się styka cała masa rodzin, bo to jest tak zwana odyseja diagnostyczna, z którą spotyka się większość rodzin dzieci chorych na choroby rzadkie. W naszym przypadku to było circa about 12-14 miesięcy od tych takich pierwszych poważnych wątpliwości i grane były różne, jakby różni specjaliści byli grani, dopóki w którymś momencie moja jakby przyszywana ciocia, świętej pamięci już niestety, która była pediatrą ze Szpitala Bielańskiego, spojrzała na niego po jakimś czasie niewidzenia i stwierdziła, że na jej oko to jest prawdopodobnie SMA. Tak, i wtedy nagle diagnostyka zrobiła się błyskawiczna. Okazało się, że no, jakby to nie brzmiało, niestety nie jest to SMA, bo SMA, jakkolwiek straszną chorobą by nie było, wtedy już miało refundowane leczenie.
Proszę powiedzieć, jakie teraz Jurek ma objawy, w jakim jest stanie?
Jurek, biorąc pod uwagę Jurka, musimy pamiętać o tym, że on jest dosyć nietypowym przypadkiem, bo Jurek od prawie 6 lat jest pacjentem badania klinicznego terapii enzymatycznej zastępczej. Co oznacza, że w związku z tym, że jakby jego organizm nie produkuje pewnego określonego enzymu prawidłowo, to on ten enzym dostaje w formie syntetycznej poprzez wkłucie do portu, który idzie do worka rdzeniowego, czyli bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego. I To jest tak, Jurek jest dzieckiem leżącym. Jurek jest dzieckiem karmionym przede wszystkim za pomocą PEGA, czyli za pomocą takiej sondy bezpośrednio do żołądka. Jest dzieckiem o bardzo specjalnych potrzebach rozwojowych, natomiast jest dzieckiem w pełni świadomym i jest no, jakby bardzo, bardzo przekonany o tym, że jest kochany i że jest ważny.
To jest bardzo istotne. Pani Nikoleta Domachowska do nas dołączyła, mama 7-latka z MLD. Dzień dobry, pani Nikoleto. Jak 7-latek ma na imię?
Teo.
Proszę powiedzieć, w którym miesiącu życia, czy w którym roku zostało zdiagnozowane MLD? Jak to było?
U nas było całkiem podobnie. Teo, jak miał 1,5 roku, to zachorował na przeziębienie, dostał gorączki i jak już wyzdrowiał z tej gorączki, to pozostała mu taka ogólna fatyga. I ja myślałam, że to on po prostu jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do siebie, a natomiast moja mama i prababcia Teo stwierdziły, że coś jest z nim nie tak i że trzeba iść do lekarza, bo one jednak miały trochę więcej doświadczenia z wychowywaniem dzieci niż ja ze swoim dzieckiem pierwszym. No i dostaliśmy skierowanie do neuropediatry, który spojrzał na Teo i powiedział, że to jest MS i nas skierował do kliniki diagnostycznej w Heidelbergu. I to wszystko trwało też tak od momentu pierwszych objaw i pierwszych trosk, że coś jest nie tak, do momentu diagnozy jakieś 6 miesięcy.
W jakim stanie teraz jest Teo? W jakim stanie teraz jest Teo? Jak funkcjonuje?
Teo jest podobnie jak Jerzyk, jest w wózku, leży, nie jest w stanie sam się tak za bardzo ruszać, chociaż jak się go zmotywuje, to też jest w stanie się trochę poruszyć, ale jest jakby tak, polega na naszej pomocy przez cały dzień, ale jest w stanie na przykład czasem coś zjeść sam albo odpowiedzieć na pytanie, jak informacja jego mózgu w tym momencie dobrze płynie, bo to jest też zawsze zależne od kondycji dnia czy sytuacji. No ale podobnie jak Jerzy, pomimo tych wszystkich zmagań, to jest dzięki tej terapii jakaś jakość życia, z której on po prostu czerpie energię, żeby się cieszyć tym życiem. Także nie jest tak, że te dzieci tylko cierpią, jak niestety jest bardzo często z tą chorobą, jeżeli nie jest
właściwie leczona i właściwie zaopiekowana.
Właściwie leczona.
No właśnie, przejdźmy do pani doktor habilitowanej Marty Masztalewicz, neurologa, neuropatologa. Pani doktor, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, spróbujmy wytłumaczyć, leukodystrofia metachromatyczna, tak najbardziej prosto, to jest choroba genetyczna. Na czym ona polega? Wiem, że jest jeden przypadek na 20 tysięcy urodzeń.
Nawet to zależy od statystyk, bo nawet podaje się 1 na 40 tysięcy do 1 na 160 tysięcy. Też zależy to od rejonu i opracowań. Natomiast jest to choroba, która wiąże się z nadmiernym gromadzeniem w organizmie takich substancji określanych jako sulfatydy. To są związki, które stanowią budulec osłonek komórek nerwowych w mózgu i nerwów obwodowych. Także one są potrzebne w organizmie. Natomiast nadmiar ich powoduje, że te struktury podlegają uszkodzeniu. I w efekcie przekłada się to na postępujące zaburzenia funkcji i poznawczych, takich intelektualnych i ruchowych. A wiąże się ten nadmiar sulfatydów, gromadzi się w organizmie, bo nie działa enzym, który odpowiada za ich rozkład i eliminację z organizmu. I to jest ta podstawa, na której dotyczy defekt genetyczny w tej chorobie.
I musi być tak, że dwoje rodziców jest nosicielami tego genu, tak? I oni się muszą spotkać, nieświadomi tego, że nie ma żadnych takich badań przed, że tak powiem, zawarciem związku, prawda? Tego się nie robi.
No nie robi się.
Nie robi się, więc to...
Chyba, że jest sytuacja, że w rodzinie pojawia się taka choroba, bo jest to dziedziczenie autosomalnie recesywne, czyli właśnie dwa wadliwe geny, które dziedziczy osoba chora, muszą pochodzić od obojga rodziców i one dopiero wtedy, jeżeli się spotkają dwa, przekładają się na objawy. Jeżeli w rodzinie wystąpi choroba, to wtedy można zasięgnąć konsultacji w poradni genetycznej, takie poradnictwo genetyczne, coś takiego jak poradnictwo genetyczne istnieje, ale to są bardzo kontrowersyjne i no nie bardzo indywidualnie już do decyzji tematy, do
Mama
podjęcia.
Jerzyka, pani Zofia Zajdel, wspomniała o tej terapii enzymatycznej zastępczej. Tu zapytam właśnie panią doktor o terapię. Jak leczy się tę chorobę? Objawowo stara się łagodzić jej skutki? Jakiego wieku dożywają osoby z tą chorobą? Jak to wygląda? Jakie są perspektywy też lecznicze? No bo ta terapia genowa coraz większe postępy czyni.
To znaczy terapia enzymatyczna, o której powiedziała tutaj mama Jurka, nie jest terapią genową. To jest terapia, która jest jeszcze w fazie badań klinicznych i oceny, gdzie, tak jak pani powiedziała, podaje się do płynu mózgowo-rdzeniowego enzym, którego organizmowi brakuje. Czyli taka substytucja. Natomiast terapia genowa, o której pan wspomniał, to jest terapia, która polega na podaniu osobie chorej leku pozyskanego z jego własnej krwi po odpowiednim zmodyfikowaniu komórek macierzystych pozyskanych z krwi tej osoby, gdzie ta modyfikacja polega na tym, że wprowadzany jest gen do komórek macierzystych i te komórki podawane są tej osobie chorej i wcześniej trzeba wytłumić funkcje własne szpiku, żeby te wadliwe komórki, które są w organizmie, mówiąc tak dosłownie, wybić. I te podane komórki zmodyfikowane mają przejąć funkcje w organizmie. Z nich się tworzą nowe komórki krwi i komórki, które właśnie mają ten enzym. I na tym polega ta terapia genowa. I tak jak terapia enzymatyczna jest w fazie jeszcze mimo wszystko badań i obserwacji, terapia genowa jest już terapią zatwierdzoną.
W Unii Europejskiej, tak?
W Unii Europejskiej również.
Czyli także w Polsce?
Czyli może być stosowana też w Polsce. Kwestia jest tylko dostępności do tego leczenia, bo nie ma czegoś takiego jak programy lekowe, ale generalnie jest to terapia dopuszczona przez EMA, czyli Europejską Agencję Medyczną, do stosowania u pacjentów z rozpoznaną leukodystrofią metachromatyczną bezobjawową albo w stadium bardzo wczesnych objawów u dzieci w takim okresie wczesnomłodzieńczym. Jeżeli też to dziecko, chora osoba, nie przejawia zaburzeń intelektualnych, czy też ma zachowane funkcje chodu. Także to są bardzo takie obwarowania które dają możliwość zastosowania tej terapii.
Wróćmy w takim razie do pani Zofii Zajdel, mamy 8-letniego Jerzyka. Proszę powiedzieć, jak syn odpowiada na to leczenie terapią enzymatyczną i czy ma pani nadzieję na to, że medycyna poczyni postęp także w leczeniu właśnie tej leukodystrofii metachromatycznej, bo czyni postępy w różnych chorobach?
To znaczy tak, Jurek jest chłopcem, który zasadniczo funkcjonuje w pożyczonym czasie. I no, jakby mówię to ze świadomością tego, jak wygląda przebieg tej choroby. Zwykle dzieci, bo Jurek choruje na postać późno niemowlęcą. To jest ta najbardziej agresywna forma choroby, która dotyka dzieci zwykle między 6 a właśnie 18 do 24 miesiąca. Jakby to jest okres pierwszych objawów i te dzieci mają bardzo złe rokowania. To znaczy, kiedy nam przedstawiano rokowania Jurka, to mówiono o tym, że on nie dożyje 7 lat. Tak? To zresztą było coś, co ja musiałam bardzo, bardzo wydusić jakby z pani neurolog, która go obserwowała, bo ona sama nie chciała przedstawiać specjalnie rokowań. Natomiast takie były jej wnioski i podejrzenia. Dzieci z MLD po wystąpieniu objawów często mają nawet bardziej agresywne formy choroby i zabiera je ona, zanim skończą lat 3. Także musimy mieć świadomość tego, jak bardzo agresywna jest to postać. Jurek w momencie, kiedy zaczynał badanie kliniczne, był jeszcze dzieckiem raczkującym. On jakby doszedł do chodu, a potem zaczął się stopniowo cofać. Tak? I najpierw nie chciał chodzić sam, tylko wolał za rękę, potem chciał coś pchać, potem stwierdził, że najwygodniej to mu się raczkuje zasadniczo. I na tym etapie mniej więcej udało nam się wreszcie w Centrum Zdrowia Dziecka Jurka zdiagnozować. Jurek trafił do tego programu badawczego, najpierw w Stanach, a w tej chwili jest tak, że raz w tygodniu jeździmy z nim na podanie enzymu do szpitala uniwersyteckiego w Antwerpii. I powiem Państwu tak, to znaczy nasze badanie niestety, z tego co wiem, no nie będzie kontynuowane w formie rejestru, znaczy lek nie zostanie zarejestrowany. Tak?
No właśnie, Pani Zofio, bo zostało nam 5 minut, a chcę jeszcze oddać głos współrozmówczyni. Proszę powiedzieć, czego pani oczekuje albo na co pani jeszcze czeka, gdy chodzi o Jerzyka?
Jeśli chodzi o samego Jerzyka, to jakby liczę na to, że będzie miał jak najdłuższe i najszczęśliwsze życie. Natomiast jeśli chodzi o samo MLD, to najważniejszą rzeczą w tej chwili, w momencie kiedy jest wprowadzona terapia genowa dostępna na rynku, jest wprowadzenie leukodystrofii metachromatycznej do panelu badań przesiewowych noworodka, który jest prowadzony u każdego dziecka w kraju poprzez pobranie suchej kropli krwi. Mamy cały szereg badań metabolicznych, znaczy chorób metabolicznych, które są w ten sposób wyłapywane odpowiednio wcześniej. W tej chwili zostało to poszerzone również o rdzeniowy zanik mięśni i no obecnie najważniejsze jest, aby wprowadzić ten przesiew na MLD.
To zaraz panią doktor zapytamy o ten przesiew i oddajmy głos pani Nikolecie Domachowskiej, mamie 7-letniego Teo. Pani oczekiwania wobec terapii, pani nadzieja, z czym się wiąże?
Ja, jeżeli by się mnie pan zapytał o to, czy ta terapia się powiodła, ten eksperyment, czy nie, to ja bym panu powiedziała, że na 100% tak. Jeżeli by się pan zapytał jakiejkolwiek innej rodziny, która brała w tym udział, to większość rodzin by panu powiedziała, że tak. Ale niestety jest tak, że jak takie eksperymenty są robione, to zawsze stawiają sobie cele ci naukowcy. I te cele są bardzo precyzyjnie wypisane i... No niestety czasami jest tak, że nie osiąga się tych celi, a jednak jest w jakiś sposób widoczna poprawa i jakość życia. I my mieliśmy to szczęście w naszym nieszczęściu, że doświadczyliśmy tego i mogliśmy doznać tego na własnych oczach. I dla mnie jest ważne to, żeby ludzie nie tracili nadziei i żeby dalej brnąć w tą stronę, bo nawet jeżeli efekt, który chcieliśmy osiągnąć, nie został osiągnięty, to jest jakiś efekt i jest jakaś pomoc i poprawa jakości życia dla tych dzieci. Dlatego uważam, że powinniśmy dalej inwestować w takie terapie.
No i ostatnie słowo należy do pani doktor habilitowanej Marty Masztalewicz, neurologa, neuropatologa. Pani doktor, pani Zofia wspomniała o tych badaniach przesiewowych. czy to już jest szansa, że one wkrótce będą w tym koszyku takich świadczeń dla właśnie maluchów, które się urodzą? Czy jest coś jeszcze, co jest takim wyzwaniem przed Państwem jako lekarzami, którzy stykają się także z tą chorobą?
Jeżeli chodzi o kwestie badań przesiewowych u noworodków, to tutaj chyba najlepiej byłoby zapytać lekarzy, pediatrów, którzy o te kwestie aplikują.
Czyli zapytamy, wrócimy do tego tematu. A gdy chodzi o to, co Państwu jako lekarzom jest potrzebne, żeby dostarczać wszechstronnej pomocy i wsparcia medycznego oczywiście rodzicom, mamom dzieci z tym schorzeniem?
To jest ciężka choroba i tak jak panie przedstawiły sytuację swoich synów, jakiej oni opieki potrzebują i poza leczeniem ukierunkowanym na chorobę, do którego jak najbardziej powinniśmy dążyć, aby była możliwość jej zastosowania, to leczenie objawowe i takie leczenie wspomagające ma niezmiernie ważne znaczenie dla jakości życia. I tu chodzi o logopedę, czy neurologopedę, o fizjoterapeutę, o wsparcie właśnie takie w kontekście wspierania mowy, połykania, kwestii ruchowych. Także...
Czyli to
ma niezmiernie,
jest
dokładnie.
Bardzo
tak.
Ważne. Bardzo panią dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani doktor habilitowana Marta Masztalewicz, neurolog, neuropatolog, kierownik Kliniki Neurologii USK Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, szpitala nr 1 w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I były z nami mamy. Serdecznie was pozdrawiamy. Proszę Jerzyka pozdrowić i Teo, Zofia Zajdel i Nikoleta Domachowska. Dziękuję paniom bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
My także dziękujemy.